ważnych momentach życia padają często ważne słowa. I to, co mówimy w trudnych chwilach, często wiele mówi o nas samych, o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, co jest dla nas ważne. I zwłaszcza, jeżeli to są momenty pełne bólu i cierpienia, kiedy stajemy w obliczu cierpienia, a może nawet śmierci. Francuski komik François Rabelais powiedział, kiedy wiedział, że jego śmierć się zbliża, opuśćcie kurtynę, farsa skończona. A Cesare Borgia, wiedząc o jego nadchodzącej śmierci, stwierdził, w życiu przygotowałem się na wszystko, poza śmiercią, a teraz odchodzę nieprzygotowany. Jeśli to prawda, że wiele można powiedzieć o człowieku, słuchając tego, co mówi w trudnych momentach swojego życia, to jeszcze więcej można o nim powiedzieć, kiedy słuchamy tego, co mówi do Boga, jak z nim rozmawia, jak się modli, czy w ogóle się modli, czy w ogóle z nim rozmawia. Ponieważ te słowa zdradzają to, co jest dla nas ważne i to, kim jesteśmy. I chociaż na cierpienie tak do końca nie można się przygotować, bo ono zawsze, kiedy przychodzi, nas zaskakuje, to jednak okazuje się, że kiedy cierpienie przychodzi, to nie musimy być nieprzygotowani. Dlatego też dzisiaj posłuchamy szczególnej rozmowy, rozmowy z Bogiem. To modlitwa Jezusa, rozmowa z Jego Ojcem. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, to odkrywamy, że w rozdziałach 13 do 17, pod koniec tej Ewangelii, jest ostatnia mowa, można powiedzieć, mowa pożegnalna Jezusa. Jezus na wzór proroków Starego Testamentu wygłasza swoje ostatnie nauczanie skierowane do swoich uczniów i to nauczanie kończy modlitwą. I nie jest w tym nic dziwnego tak naprawdę, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ kiedy czytamy Ewangelię, odkrywamy, że Jezus wielokrotnie widzimy Jezusa, który się modli, który gdzieś odsuwa się na osobność, na ustronne miejsce, aby porozmawiać ze swoim Ojcem. A nawet uczy swoich uczniów, w jaki sposób się modlić. Ale okazuje się, że czytając Ewangelię, nieczęsto mamy okazję, aby posłuchać, w jaki sposób Jezus się modli i jak rozmawia ze swoim Ojcem. A oto jest szczególna okazja. Właśnie spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Za kilka godzin zostanie brutalnie zabity i to jest ten moment jego rozmowy. A więc mamy taką okazję, aby usiąść koło Jezusa i posłuchać. Posłuchać tego, jak On rozmawia ze swoim Ojcem, jak się modli i o co się modli. I jest to bardzo wyjątkowa modlitwa, ponieważ tak, Jezus wie, że za chwilę umrze. Wie, że za chwilę stanie przed obliczem cierpienia. Jest to wyjątkowa modlitwa, ponieważ Jezus w tej modlitwie nie tylko mówi o tym, jak cierpieć, ale kiedy ją słuchamy, to odkrywamy, że ona więcej mówi o tym, jak żyć. Jest to też wyjątkowa modlitwa, ponieważ jest ona bardzo osobista. Jezus w ostatnich godzinach swojego życia rozmawiał z Ojcem o nas. Modlił się o nas. A zaczął w ten sposób. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbił swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbił tak, jak powierzyłeś Mu władzę całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Jezus mówi, oto nadeszła godzina. To jest ta godzina, ten moment. Jaka godzina? To jest ta godzina, aby wypełnić swoją misję do końca, aby zrealizować zadanie, do którego Jezus został powołany i do którego przyszedł na ten świat. Jezus też, mówiąc, że nadeszła godzina, wypowiada dziwne słowa, bo mówi, Ojcze, uwielbi swojego Syna, tak jak Syn uwielbił Ciebie. To jest niesamowite, że Jezus przed swoją śmiercią nie skupia swojej uwagi na cierpieniu, ale skupia ją na uwielbieniu. I dla nas to jest dziwne, że Jezus pokazuje tą relację uwielbienia, wzajemnego uwielbienia i zachwytu, jaka łączy Ojca i Syna. Ponieważ w naszym świecie my chcemy, aby wszystko kręciło się wokół nas. Chcemy, abyśmy to my byli w centrum uwagi, w centrum zainteresowania, w świetle reflektorów i w oku kamery. Chcemy, aby świat kręcił się wokół nas, abyśmy to my byli najważniejsi. Ale kiedy patrzymy na relacje pomiędzy Ojcem a Synem i pomiędzy osobami Trójcy Świętej, to każda z nich skupia swoją uwagę na pozostałych, nie na sobie samym. Dlatego ojcowie Kościoła, opisując relacje w Trójcy, porównywali ją do tańca. Tam nikt nie chce, aby sprawy kręciły się wokół mnie, ale tam wszyscy krążą, kręcą się wokół pozostałych, zjednoczeni w tym samym rytmie, tą samą muzyką i tą samą melodią. A więc kiedy patrzymy na ten opis relacji Ojca i Syna, to widzimy Ojca, który uwielbia swojego Syna, który jest zachwycony swoim Synem, jest dumny ze swojego Syna. Ojciec uwielbia Syna przez to, że daje Mu władzę nad narodami po to, aby ludzie mogli poznać, uwierzyć w Jezusa, aby Jezus mógł wypełnić swoją misję. Ojciec uwielbia swojego Syna w ten sposób, że Jezus mówi: przywróć mi chwałę, którą miałem wcześniej, zanim świat powstał. Bo kiedyś Ojciec i Syn byli jedno, cieszyli się bliskością, relacją. Jezus doświadczał majestatu i chwały, jaką tylko doświadcza Bóg. Ale potem odłożył to na bok i przyszedł na świat, aby wypełnić swoją misję. A teraz wypełnia swoją misję, doprowadza ją do końca i mówi: Ojcze, tęsknię za tą bliskością, za tą relacją i za tym, co miałem wcześniej. Przywróć mi to, Ojcze. I Ojciec uwielbia Syna. Ale też kiedy czytamy ten tekst, widzimy, jak Syn uwielbia Ojca. Uwielbia Go w ten sposób, że mówi dalej: objawiłem Twoje imię ludziom. Ludzie zastanawiali się, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jak ten Bóg wygląda, jak się zachowuje. Jezus przyszedł nie tylko po to, aby powiedzieć ludziom, jaki jest Bóg, ale aby pokazać im Boga, aby pokazać im, kim On jest i jak ich kocha. Jezus wypełnił wolę Ojca przez to, że mówi: wypełniam dzieła, które powierzyłeś mi do wykonania, czyli realizuje zadanie, do którego został powołany. I w ten sposób przynosi chwałę swojemu Ojcu. Dzięki Niemu ludzie mogą poznać Boga, mogą Go doświadczyć i mogą doświadczyć zbawienia. Jezus to robi w pełnym podporządkowaniu swemu Ojcu, bo wie, że Jego wywyższenie, Jego uwielbienie nastąpi przez krzyż. Najpierw będzie wywyższony na krzyżu, a potem dopiero znajdzie się w chwale i będzie doświadczał chwały, którą miał wcześniej. I także przez to poddanie Jezus uwielbia swojego Ojca. A więc kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę i przyglądamy się tej niezwykłej relacji wzajemnej miłości, zachwytu i uwielbienia, tak jakbyśmy patrzyli na ten taniec uwielbienia pomiędzy Ojcem a Synem, ten wzajemny chór uwielbienia i widzimy, jak w jedności i zjednoczeni wspólnym celem realizują ten wspólny plan zbawienia ludzkości, tą wspólną misję ratunkową. Ale ten tekst jest czymś więcej niż tylko opisem tej miłości i bliskości pomiędzy Ojcem a Synem, ale ten tekst także jest zaproszeniem dla nas, aby włączyć się w ten taniec uwielbienia, aby włączyć się do tego chóru wzajemnego zachwytu. I pastor John Piper kiedyś powiedział, że Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my jesteśmy najbardziej spełnieni w Nim. I tak jak Ojciec jest zachwycony swoim Synem, a Syn jest zachwycony Ojcem, tak samo my też możemy dojść do takiego momentu w swoim życiu, kiedy podejmujemy decyzję, że nie chcemy, aby świat kręcił się wokół nas i wokół moich spraw. My nie chcemy być w centrum, ale chcemy tak bardzo zachwycić się Bogiem, aby to On znalazł się w centrum. I to ma być, i to może być źródłem naszego zadowolenia, naszej radości i naszego szczęścia, pomimo bólu i cierpienia, pomimo trudnych sytuacji, w których się znajdujemy. David Brainerd, XVIII-wieczny kaznodzieja, teolog i misjonarz, chociaż miał pasję dla Boga, miał też słabe zdrowie, co doprowadziło do jego przedwczesnej śmierci. Miał zaledwie 30 parę lat. Przez całe życie chorował, dlatego zmagał się z depresją. Chociaż służył Bogu jako misjonarz, powiedział głosić Ewangelię Indianom, to miał poczucie nieadekwatności do tego, co robi, ponieważ nie widział efektów swojej pracy. Mówił, że często nie doświadcza obecności i bliskości Boga. W jednym ze swoich dzienników napisał, że jego dusza jest jak wyschnięta ziemia. Mówi, kiedy się modlę, to czuję, jakby moje słowa ginęły w pustce. Ale chociaż jego życie było pełne depresji, bólu i cierpienia i choroby, on nigdy nie przestał Boga wielbić. I dlatego prawie 200 lat później czerpiemy inspirację z jego historii. A więc kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę Jezusa, siedzimy koło Jezusa i słuchamy Jego słów, i słuchamy, jak się modli, jak rozmawia z Ojcem, to odkrywamy, że w obliczu cierpienia Jezus rozmawia z Ojcem o ich relacji wzajemnego uwielbienia, dlatego uwielbienie Boga powinno być też naszym celem. Naszym celem i naszym przywilejem. Ale Jezus, jak słuchamy tej modlitwy, nie tylko mówi o tej relacji wzajemnego uwielbienia, ale też mówi o tym, że On chce być uwielbiony w nas i przez nas. I mówi dalej, ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. A dalej pisze, że nie prosi, aby Ojciec zabrał ich ze świata, ale żeby zachował ich na świecie i zachował ich od złego. I to jest ciekawe, że kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę Jezusa, Jezus mówi do swojego Ojca, Ojcze, proszę Cię o tych, którzy zostają. Proszę Cię o moich uczniów, o moich naśladowców. On mówi, był taki moment, kiedy byłem razem z nimi i zachowałem ich, i strzegłem, i czuwałem nad nimi i nie straciłem żadnego, którego mi dałeś, oprócz Judasza, syna zatracenia. Odpowiadałem na ich pytania, na ich wątpliwości. Czuwałem, żeby byli bezpieczni. Zachowałem ich do końca. Ale teraz, Ojcze, odchodzę, a oni zostają. Zostają w świecie, który jest pełen nienawiści do nich i który będzie ich nienawidził tak, jak mnie znienawidził. Odchodzę, a oni zostają. Dlatego Jezus mówi, Ojcze, proszę Cię, zachowaj ich. Strzeż ich. I mówi, nie proszę Cię, abyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich zostawił na świecie. Tylko strzeż ich od złego. A potem dodaje, poświęć ich do życia w prawdzie, bo słowo Twoje jest prawdą. Bo Jezus wie, że jedynym sposobem przetrwania w tym świecie, który jest nieprzyjazny, jest trzymanie się prawdy. Choć żyjemy w świecie, który prawdy nie zna i nie podziwia i nie szanuje, on mówi, jeżeli mają przetrwać w tym nieprzyjaznym otoczeniu, to jedynym sposobem jest na to, jest to, aby trzymali się prawdy Bożego Słowa. Aby to Słowo znali i stosowali w swoim życiu. Aby się Go uchwycili i aby tym Słowem żyli każdego dnia. To jedyna droga dla nich. Brat Andrew, znany jako Boży Przemytnik, w jednej ze swoich książek opisuje, jak w czasach komunizmu przemycał Biblię do krajów bloku wschodniego i robił to często przez Polskę. I mówi, jak w roku 1962 pozwolono mu wejść do więzienia w Kijowie. I tam pozwolono mu wejść do jednej celi, gdzie była uwięziona kobieta. To była chrześcijanka, której jedyną winą, jedynym przestępstwem było to, że wierzyła w Jezusa i dlatego została uwięziona. Kiedy ją zobaczył, Na jej ciele widać było ślady tortur. Na jej twarzy wyczerpanie i zmęczenie. Pyta się, jak długo tu jesteś? A ona mówi, jakieś 5 lat chyba. Jak udało ci się to przetrwać? A ona rozejrzała się dookoła, czy nikt nie patrzy. Sięgnęła do poduszki i spod poszewki wyciągnęła małą Biblię. Mówi, to pozwoliło mi przetrwać. Jezus mówi, że On chce być uwielbiony w życiu tych, których Ojciec Mu dał, bo mówi, wszystko moje jest Twoje. Ja dam im chwałę. Jak to możliwe, że możemy zobaczyć, że ludzie mogą zobaczyć chwałę Boga w nas? Jezus Chrystus był uwielbiony w tej kobiecie, ponieważ pomimo bólu, cierpienia i prześladowania trzymała się Jego słowa i się od Niego nie odwróciła. I tak jest z każdym cierpieniem. Każde cierpienie, przez które przechodzimy, stawia nas przed wyborem. Albo mogę się do Boga zwrócić, albo mogę się od Niego odwrócić. Albo mogę przyjść do Niego i trzymać się Jego, Jego słowa i Go wielbić pomimo trudności. Albo mogę dać sobie spokój z Bogiem i pójść swoją drogą. Dlatego, kiedy siedzimy przy Jezusie, kiedy siedzimy obok Niego i słuchamy Jego modlitwy, to odkrywamy, że w obliczu cierpienia Jezus prosi Ojca, aby zachował Jego naśladowców pomimo prześladowań i trudności. Dlatego uwielbiajmy Jezusa wiernie, trzymając się Jego słowa. Ale to nie koniec, to nie wszystko, ponieważ Jezus mówi, tak, macie się trzymać Jego słowa, wiernie trzymać Jego słowa, ale mówi, bo ja ich posyłam na świat, tak Ty mnie, Ojcze, posłałeś. My nie tylko mamy się trzymać tego słowa, ale to słowo zanieść dalej ludziom, którzy Go nie znają. A chcąc tę misję wypełnić we właściwy sposób, to musimy pamiętać o jeszcze jednym sposobie, w jaki możemy Boga uwielbić. Jak możemy przynieść Mu chwałę. Jezus dalej mówi, wstałem się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że mnie posłałeś i kochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Jezus w tej części swojej modlitwy modli się szczególnie o nas, bo mówi nie tylko o swoich uczniach, ale o tych, którzy dzięki Nim uwierzą. A więc to jest ta część modlitwy najbardziej o nas, najbardziej osobista. Jezus mówi, Ojcze, proszę Cię, aby byli jedno. Jak Ty i ja jesteśmy jedno. Tak Ty kochasz mnie, a ja kocham Ciebie. Jak Ty uwielbiasz mnie, a ja uwielbiam Ciebie. Tak proszę Cię, aby oni byli połączeni jednością w tym, co robią. Jednak ta część modlitwy na mnie przychodzi łatwo. To było jakieś 20 parę lat temu, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, zaprzyjaźniony pastor pokazywał mi okolice ich kościoła, zabrał mnie na przejażdżkę po okolicy i pojechaliśmy do małego miasteczka. To było takie małe miasteczko gdzieś w górach. Tam zatrzymaliśmy się i mówi, zobacz, tu są 2 kościoły. Jeden na górce, a drugi w dolinie. Te 2 kościoły należą do tego samego wyznania, tej samej rodziny kościołów. Ale ci na górce nie lubią tych w dolinie, a ci w dolinie nie rozmawiają z tymi na górce. I żeby ta historia była jeszcze smutniejsza, mówi, wiesz, te 2 kościoły nie rosną, ale się systematycznie kurczą. W każdym z nich zostało po 15 osób. I nie stać ich na to, aby utrzymać swoje budynki. Ale nawet im przez myśl nie przejdzie, żeby się połączyć i wspólnie wielbić Boga. A wszyscy ludzie w mieście o tym wiedzą, na to patrzą i nawet nie myślą, żeby się dołączyć. Bo po co? Po co im taki problem? Po co im taki Bóg? Po co im taki Kościół? I okazuje się, że zamiast być odbiciem relacji pomiędzy ojcem a synem, Kościół może być odbiciem czegoś zupełnie innego. I C.S. Lewis w jednej ze swoich książek mówi, że porównuje piekło. Mówi, piekło jest jak wielkie miasto, ogromne, że granic nie widać, jak patrzysz z góry. I kiedy patrzysz na to miasto, myślisz sobie, ono jest puste, tam w ogóle nie ma ludzi. O, puste ulice, opustoszałe domy. Ale mówię, ale to jest tylko złudzenie. To miasto jest pełne ludzi. Tylko każdy, kto tam się wprowadzi, zaczyna od tego, że pokłóci się ze wszystkimi dookoła i wyprowadza się na przedmieścia, na obrzeża. A więc tam jest pełno samotnych i skłóconych ludzi. Tak właśnie wygląda piekło. I Jezus mówi w tej modlitwie, pokazuje nam, że nasze życie i to, jak żyjemy ze sobą nawzajem, jak żyjemy z innymi, może być albo przedsmakiem nieba, albo przedsmakiem piekła. Albo odbiciem relacji pomiędzy ojcem a synem, albo odbiciem czegoś zupełnie innego, że ludzie, którzy znają się w takim miejscu, przy takich chrześcijan, czują nie przedsmak nieba, ale odór piekła. I właśnie dlatego to nie jest przypadek, że Jezus zaczyna tę swoją modlitwę od pokazania tej relacji wzajemnego uwielbienia pomiędzy ojcem a synem, aby powiedzieć na końcu, ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. To dzięki niemu możemy być jedno, ale też kiedy jesteśmy jedno, jesteśmy odbiciem tej relacji uwielbienia. I świat może zobaczyć chwałę Boga przez Jego Kościół. Przez Ciebie i mnie. Przez to, jak żyjemy ze sobą nawzajem. A kiedy widzą, zaczynają pragnąć, aby tego doświadczyć. Aby doświadczyć tej bliskości, tej więzi, tego Boga, tego Zbawiciela. Kilka tygodni temu mieliśmy nasz bal Night to Shine. Ja zawsze w czasie tych balów jestem z rodzicami, opiekunami. I któregoś razu podeszła do mnie pani, która pracowała w domu opieki społecznej i mówi, ilu wolontariuszy tutaj trzeba, żeby taką wielką imprezę przygotować. Ja nigdy nie jestem dobry w liczbach, więc mówię jakieś, z tego co wiem, 250 osób. Ona mówi, 250 osób? To macie duży kościół. Może duży to, aż taki duży to nie jest. Mówię, ale jak wy to robicie, że 250 osób? My nawet 5-10 nie potrafimy zebrać na mniejsze wydarzenia. Jak patrzę na nią, mówię, odpowiedź jest prosta. Bo kiedy robimy dobre rzeczy, to ludzie, którzy nawet nie są częścią tej naszej wspólnoty, społeczności, chcą się dołączyć. Kiedy kochamy Boga i kochamy ludzi, to inni są zarażeni tą miłością i chcą być tego częścią. I chcą w tym uczestniczyć. A więc kiedy słuchamy tej modlitwy Jezusa, kiedy siedzimy obok Niego, to odkrywamy, że w obliczu cierpienia Jezus prosi Ojca, aby nasze relacje były odbiciem ich relacji. Dlatego bądźmy jedno, jak Ojciec i Syn są jedno. A więc Jezus modli się w obliczu cierpienia, pokazując nam, jak zachować się w obliczu cierpienia, jak przygotować się na cierpienie. Ale przede wszystkim pokazuje nam, jak żyć. Że możemy żyć życiem pełnym zachwytu dla Boga. I ten zachwyt jest tak ogromny, że staje się zaraźliwy dla ludzi wokół nas, którzy nas patrzą. Bo wiemy, że pewnego dnia, tak jak Jezus mówi w tej modlitwie, będziemy razem z Nim i będziemy oglądać Jego chwałę. Ale nie chcemy tego robić sami, ale chcemy to robić razem z innymi i zaprosić tak wielu innych do tego, jak się da. Corrie ten Boom w swojej książce Boży Włóczęga opisała młodą dziewczynę, która mieszkała w Holandii w czasie II wojny światowej. Pomimo tego, że żyła w trudnych czasach, kiedy nic nie było pewne. Każdego dnia wielbiła Boga, dziękowała Mu. Czasami robiła to sama, czasami to robiła społeczności razem z innymi chrześcijanami, ale nie przestawała. I ta dziewczyna miała sąsiada, który mieszkał w domu obok, człowieka zgorzkniałego, smutnego, pełnego gniewu i cynizmu, który naśmiewał się z niej regularnie. Jak możesz wielbić Boga w takich trudnych czasach? Za co go tu wielbić? Gdzie jest Bóg w tych czasach? Czemu z nim w ogóle rozmawiasz? Pewnego razu bomby spadły na jej dom. Jej dom został zburzony. Straciła dom i straciła swoich bliskich. I kiedy stała nad gruzami tego domu, ten sąsiad przyszedł i mówi: straciłaś wszystko. Dalej chcesz Boga wielbić? A ona wróciła się i patrzyła na niego, mówi: straciłam wszystko, ale Jego miłości nigdy nie stracę. Tak, będę Go wielbić. On popatrzył na nią zdumiony, ponieważ to jest co innego, kiedy mówimy takie stwierdzenia w dobrych chwilach. To brzmi jak dobra teoria, ale w tym momencie to nie była teoria, to było życie. Ona stała nad gruzami domu, który pochował jej bliskich. Ta odpowiedź tak bardzo go zaintrygowała, że po jakimś czasie zaczął z nią rozmawiać o Bogu. Nie upłynęło wiele czasu, a zaczął sam rozmawiać z Bogiem. I ta dziewczyna, jej podobni, byli odpowiedzią na modlitwę Jezusa. Byli odpowiedzią na modlitwę Jezusa, ponieważ w trudnych czasach, w jakich żyli, nie przestali Boga wielbić. Trzymali się Jego słowa i wspierali siebie nawzajem, będąc przykładem dla innych. I ty dzisiaj też, tutaj, możesz być odpowiedzią na modlitwę Jezusa. I my jako społeczność, jako Kościół, razem też możemy być odpowiedzią na Jego modlitwę przez to, że jesteśmy ludźmi zachwyconymi Bogiem, którzy tym zachwytem zarażają innych. Dlatego zachwyceni relacją Ojca i Syna oraz naszą relacją z Nim, pragniemy, aby ten zachwyt był widoczny w naszych relacjach i zaraźliwy dla wszystkich wokół. I o to właśnie modlił się Jezus. Czy będziesz odpowiedzią na Jego modlitwę?